Wracamy do naszej rozmowy. Dziś przypomnę o karach i nagrodach. Mówimy, jak uczyć dzieci konsekwencji zachowań, bo w zasadzie zamieniliśmy po drodze gdzieś słowo kary bardziej na taki nacisk. Tutaj moi goście położyli na konsekwencje. Jeszcze może przypomnę, dziś w studiu Radia Doksa Bogusia Maciejewska, mama Marzena Jurek-Mikowie, mama tata i tutaj też mama, ale także psycholog Ewa Mitoraj z poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ulicy Niedziałkowskiego w Opolu. Więc skupiliśmy się na konsekwencjach. Tutaj moi goście uznali, że lepiej jakby mówić i pokazywać i uczyć dziecko rozpoznawania konsekwencji różnych złych zachowań, niż mówić o karach. Mówisz, Bogusia, że ty sobie postanowiłaś nie karać?
Nie bić.
Nie bić.
Tak, bez agresji takiej. Tak,
nie było przez te 11 czy 12 lat takiej sytuacji, że cię tam zaczęsło?
Tak. Były. Nie,
były.
Były sytuacje, że mnie zaczęsło, oczywiście, i to niejednokrotnie. Natomiast w porę, że tak powiem, trzeba było się zreflektować i zastanowić, dlaczego tak jest. I że to jest po prostu, no, nie można tak po prostu postąpić wobec dziecka. W tym momencie zastanawiałam się, jak dotrzeć do niego w najbardziej skuteczny sposób, i do Agniechy, i do Kuby, żeby zrozumieli, czasami chodzi głównie o konsekwencje, tak? Więc rozmawialiśmy nie na zasadzie, że nie wiem, nie podoba mi się, że źle, jesteś zły i tak dalej, tylko że twoje zachowanie jest złe. Oddzielanie też problemu od osoby, tak, żeby mieli świadomość nagannego na przykład postępku, a nie to, że oni w całości są naganni. Tak samo, żeby wczuwali się w drugą osobę, tak jak mówiliśmy tutaj o empatii, tak, o tym zrozumieniu, jak ktoś mógłby się poczuć, jak ty się czujesz na przykład w takiej sytuacji, albo nawet ja, kiedy mi się zrobiło nieraz przykro i nieraz smutno i nieraz byłam też zezłoszczona. Mówiłam wprost o tych emocjach, że no, nie czuję się dobrze, jest mi przykro, albo jest to po prostu nie w porządku, tak? Żebyśmy może albo do tego jakoś wrócili, porozmawiali o tym i tak dalej, bo żeby też było jakieś takie zrozumienie obydwu stron.
Ale czy my możemy liczyć na to, że dzieci rzeczywiście zrozumieją, jak my się czujemy, czy że zrobiły nam jakąś przykrość, albo że znaczy, rzeczywiście są w stanie zrozumieć te konsekwencje?
Tak, inaczej rozmawiałam z nimi, jak mieli 3, 4, 5, 6 lat. Inaczej rozmawiam teraz z nimi i przypuszczam do zupełnie innych, już na pewno zdecydowanie trudniejszych. Ja już nie będę taka mądra, jak teraz tutaj sobie siedzę swobodnie, mówiąc o dzieciach w wieku 11, 12 lat.
Ja się podokształcasz.
Ale 14, 16, 18 będzie zupełnie inna para kaloszy.
Wszystko przed.
Zadzwonisz tak, tutaj do pozostałych moich gości,
to powiedzą. Jestem otwarta na doświadczenia i z dużą dozą humoru.
Dlatego myślę, że tak ważne jest budowanie więzi w rodzinie, tego, tak, co jest kluczem, bo jeżeli mamy więzi ze sobą, to już od małego dziecka można wzbudzać tą empatię, czyli mówić, zależy mi na tobie, kocham cię, w związku z tym, kiedy się spóźniasz, zaczynam się bardzo martwić i niepokoić. Kiedy dostajesz złą ocenę, to ja zastanawiam się, co będzie dalej. To wzbudzanie wzajemnych relacji między sobą, tworzenie ich, opieranie na nich naszych działań jest kluczem. Znaczy, jeżeli rodzina ma zbudowane wokół więzi, to wiele trudnych spraw może, powiem, o, to jest ważne teraz, tak mi przyszedł głowy, to może przetrwać, znaczy może nawet bardzo trudne sytuacje przeżyć, o, przeżyć, to jest kropka.
Przetrwać.
No podstawą jest, przy wzbudzaniu empatii, podstawą są właśnie więzi. Jeżeli tych więzi nie ma, to nie mamy co liczyć na to, że dziecko no, będzie nam, będzie czuło, że my jesteśmy smutni, czy zdenerwowani, czy że nam w jakiś sposób zrobiło krzywdę.
Co w sytuacjach, kiedy poniesie nas i dajemy karę, to o czym Marzena mówiła przez tydzień, a tutaj też czasami były takie, pamiętam programy, gdzie tej słuchaczka dzwoniła i mówi, że do przedszkolaka powiedziała, pół roku nie będziesz, nie wiem, korzystał z komputera i potem i mówi o tym, że za 5 minut się zreflektowała. No,
nie wie, nie powiedział, tak, co tak, dziecko, nie, to jest pół roku.
To, a raz, że dziecko pół roku, dwa, że no, pewne rzeczy są po prostu niewykonalne. To co wtedy? Czy stanąć i powiedzieć, słuchaj, no nie przemyślałam, ta decyzja nie była dobra, zamieniam to na inną karę. Czy na inną konsekwencję, dobrze.
na pewno byłoby dobrze skorygować, jeżeli uznajemy, że jest to błąd. No przede wszystkim dobrze by było, zanim ukażemy, tak jak tu już była mowa wcześniej, przemyśleć sprawę i przemyśleć, nie robić tego na emocjach, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, żeby no w jakiś sposób, żeby kara była adekwatna do przewinienia. Jeżeli robimy to tak ad hoc, tak pod wpływem emocji, to jest naprawdę duże prawdopodobieństwo, że zrobimy coś głupiego. No a wtedy jeszcze trudniej nam się do tego przyznać. Zwłaszcza jeżeli jeszcze kary dajemy takie, które są niewykonalne.
Ale po prostu też zdarzają się takie sytuacje, przecież każdy z nas pracuje, tak? Każdy z nas ma jeszcze jakieś obciążenia i zawodowe, i w sytuacjach, w których funkcjonujemy w społeczeństwie. Więc nie zawsze, że tak powiem, nawet w przypadku wypowiadania jakichś kwestii do tych dzieci naszych, no jesteśmy na tyle refleksyjni, żeby zrozumieć coś. I wydaje mi się, ja miałam czasami też takie rzeczy, że czy aby na pewno jest słusznie i tak dalej, ale rzeczywiście zdarzyło mi się kilka razy tak, że pomimo tego, że mnie poniosło z jakąś historią, która, no może mówię, adekwatność kary do przewinienia była niewspółmierna, to wróciłam, ale przemyślałam to rzeczywiście, kilka razy tak było i powiedziałam, że słuchajcie, no rzeczywiście to ja teraz przegięłam, tak? I powinno to być troszkę w inny sposób załatwione, ale jeszcze raz sobie przeróbmy tą sytuację, bo musimy, że tak powiem, dojść do jakiegoś porozumienia i też musicie mieć świadomość tego, że nie było to w porządku, natomiast kara będzie tylko troszkę w innym wymiarze, po prostu.
Tak się chyba buduje autorytet.
Znaczy, wydaje mi się tak, że to jest po prostu idealna w moim odczuciu sytuacja, bo po pierwsze trzeba mieć niezwykłą odwagę, żeby powiedzieć to dziecku. Po drugie, pokorę wobec siebie i wobec sytuacji i jakby zreflektowanie tego wszystkiego, to jest dla mnie optymalne. Niestety nie mogę powiedzieć, że zawsze tak jest w moim przypadku, aczkolwiek zdarzyło mi się też już jakby to w ten sposób załatwić, natomiast wydaje mi się, że to jest po prostu milion razy lepsze niż jakby...
Trwanie źle pojętej konsekwencji.
Przetrwanie tego tak cichaczem, że to tak przemknie, właściwie nic z tego nie wynika, a tak naprawdę wynika bardzo dużo, to znaczy my zmniejszamy się, tak? Zmniejszamy się, szacunek do nas jako do osób, jako do rodziców, może do wychowawców, na pewno się zmniejsza w tym momencie.
A tu można by powiedzieć tak, że w takim razie musimy sobie jasno zaznaczyć, że kary i nagrody są elementem wspomagającym proces relacji między nami a dziećmi i w związku z tym nie może on być kluczem do działania. Czyli to jest coś takiego, jeżeli ta kara nie wspiera naszych relacji, nie wspiera procesu kształtowania dziecka i naszego, to zrezygnujmy z niej. Jeżeli ta nagroda jest niepotrzebna, to też z niej zrezygnujmy. Ja myślę, że te dwa narzędzia trzeba traktować właśnie narzędziowo. No i wtedy będziemy wiedzieć, że jeżeli ono przekracza efekty dla narzędzia, czyli dla wpływu, jaki chcemy uzyskać, no to znaczy, że coś jest nie tak.
A ciekawa jestem, czy spotykacie się z różnymi reakcjami na wasze metody wychowawcze, ponieważ to się zmienia, zmieniają się trendy, mody, jakieś nurty w pedagogice i tak dalej. I zdarzają się głosy, i to wcale nie tak rzadko, w zasadzie, że kiedyś było inaczej, dzieci się karało, były klapsy, dzieci wiedziały, jakie są granice przede wszystkim, bo to o tych granicach jest mowa, znały swoje miejsce i nie było tyle problemów z dziećmi jak dzisiaj. Czy spotykacie się z takimi opiniami?
Znaczy, ja osobiście nie jestem zwolennikiem czegoś takiego jak bezstresowe wychowywanie, bo tylko też zrozumienie sformułowania bezstresowe wychowanie dla każdego ma też inny wymiar. Uważam, że każda rodzina i każdy członek rodziny powinien mieć granice, tak? Te granice, które są gdzieś wewnętrznie ustalone, powodują to, że funkcjonując w tych granicach jesteśmy bezpieczni. Wiemy, co nam wolno, a czego nam nie wolno. Wiemy, w kim mamy wsparcie, a w kim tego wsparcia nie ma. Wiemy, jak się zachować, czego się spodziewać, co może być właśnie konsekwencją, tak? To u mnie w domu, że tak powiem, śmieją się ze mnie, że ja jestem ten zły policjant. Mój mąż jest ten dobry policjant. Natomiast ja uważam, że właśnie świadomość tego, że dzieci wiedzą, jakie są granice, co jest dobre, a co jest złe, co niesie za sobą jakiś taki wydźwięk pozytywny, co może zbudować relacje, a co po prostu no, czyni nasze człowieczeństwo po prostu dobrym i co mogą sobie kształtować. Ja widzę, że oni mają wypracowane w sobie, co jest, ja czasami to nazywam taką rzeczą, że gdyby, no nie daj Bóg, coś się wydarzyło w życiu i tak dalej, różne rzeczy po nas chodzą, są wypadki, choroby i tak dalej, to wiem, że na tyle mocno są jakoś teraz ugruntowani w tym, co chyba już tak gdzieś wpoiliśmy w nich, że wiedzą po prostu, co jest dobre, a co jest złe, jak sobie poradzić w tym życiu, jak umiejętnie, tak w nich samych, wewnętrznie, jaka jest potrzeba realizacji siebie, tego, że to, co robią, robią dzięki sobie. Tak samo jak przychodzą do szkoły, ja nie mówię, na przykład jest piątka, szóstka, pięknie się uczą, naprawdę fantastycznie dają sobie radę również w szkole. Jestem z nich dumna z tego powodu, bo też dużo pracy własnej w to wkładają. I nawet drobne słowo na zasadzie, mamo, dostałem piątkę, to złapałam się kiedyś na tym, kiedyś mówiłam coś takiego, udało ci się. Nieprawda, to ci się nic nie udało. Ty to zrobiłeś swoją ciężką pracą.
Wracając do tego, czy spotykacie się z komentarzami, z tym takim odniesieniem do tego, że kiedyś było inaczej?
Słuchajcie, przede wszystkim się czasy zmieniły i należy o tym pamiętać. Tu mówiłaś o tych granicach, o poczuciu bezpieczeństwa dzieci. Myślę, że w tej chwili, w dzisiejszych czasach jeszcze jest to bardziej ważniejsze jest to niż kiedyś było. Kiedyś mieliśmy bardziej dzieci pod kontrolą. W tej chwili są komputery, jest telewizja, tym bardziej musimy im wyznaczyć granice, tym bardziej powinny wiedzieć, co wolno, czego nie wolno, bo one nam trochę umykają.
Dać im drogowskazy.
Dać im drogowskazy.
Zwłaszcza, że przebywanie w domu wcale nie jest bezpieczne.
Tak, tak, też. No właśnie.
I że tych rodziców w domu jest też coraz mniej siłą rzeczy, w sensie czasowym oczywiście, tak? Że jakby nie da się przełożyć tego czasu, tego bycia, tego pilnowania. To są rzeczy, które gdzieś trzeba zrobić, wyposażyć, tak? W takie narzędzia, w takie drogowskazy i potem tylko czuwać, żeby to poszło w dobrym kierunku. Pytam o to, dlatego że no swego czasu, to wcale nie aż tak dawno, no był ten taki czas takiego ostrego wychowania, dzieci powinny znać swoje miejsce i tak dalej, no i potem przyszło rozprężenie, które się nazywało przez jakiś czas bezstresowym wychowaniem. No były różnego rodzaju anegdotki, ja tylko mam wrażenie, że to wszyscy znają, jak się okazuje, nie wszyscy. Ta sytuacja z autobusu, tak, siedzi chłopczyk mały u mamy na kolanach, kopie pana, który siedzi naprzeciwko i kopie go i mama nie reaguje. No i ten pan mówi, może pani zwróciła dziecku uwagę, bo kopie mnie zwyczajnie, a ona na to, moje dziecko jest bezstresowo wychowywane, proszę pana, na to siedzący obok taki wyrośnięty nastolatek wyjął, bo żuł gumę, wyjął ją z buzi, przykleił pani na czoło i powiedział, no widzi pani, ja też jestem bezstresowo wychowywany. Anegdotka zmyślona, niezmyślona, nieważne, gdzieś taki rys, ja nie wiem, czy wy otarliście się o tego typu historii, o takich ludzi, o takie metody, czy spotkaliście się z tym, czy ty, Ewa, w swojej pracy zawodowej, a rodzice wśród swoich znajomych?
Znaczy ja mam trochę takich przykładów w życiu i wiem, że mam takie, tak na przykład, że moja znajoma była wychowywana bezstresowo i pierwsze, co powiedziała mężowi po ślubie, to powiedziała: nie będzie w tym domu żadnego bezstresowego wychowania. Będą zasady, jasne wymagania, system kar i nagród i mam nadzieję, że będziesz mi w tym pomagać.
Ale super.
Prawda?
Musiała nieźle dostać w kości bezstresowe wychowanie.
Znaczy generalnie to było porzucenie chyba raczej niż bezstresowe wychowanie. Ja myślę, że ideologie, różnego rodzaju wpływy, mody, to zawsze gdzieś jest. Jak się to analizuje na zdrowy rozum, to przecież widać. Jeżeli ktoś chce karać rodziców za klapsa, to sam jest niekonsekwentny wobec ideologii, której mówi, bo mówi, że dzieci nie wolno karać klapsem, ale chce karać rodziców za to, że dają klapsa. No to chwila, no to coś jest nie tak. To już sama idea jest po prostu chora. Więc są takie rzeczy, które myślę, że systemy, które są tworzone, jakieś ideologie wpływają na nas, no i wtedy pojawiają się potworki, bo to są tak naprawdę potworki wychowawcze. A chodzi o to, żeby podejmować, myślę, że to, co tu było powiedziane, czasy się zmieniają. Rodzina, która tworzy strefę wychowania, reaguje na otoczenie na zewnątrz. Czyli można by sobie popatrzeć na to w ten sposób, że na Śląsku, zwłaszcza tutaj jest to bardzo ładnie było odczuwalne, żeby przetrwać w sytuacji takiej ostrej nagonki niemieckiej na ludność miejscową, to trzeba było mieć zawód. No i rodziny śląskie wykształtowały sobie takie coś, że żeby wychować dobrze dzieci, to wszystkie trzeba wyposażyć w zawód. To przetrwało nawet do lat 70., ja nie wiem, czy nie do dzisiaj, że głównym wątkiem nacisku jest iść do zawodówki, do technikum po to, żeby zdobyć zawód, żebyś miał konkret w ręku. Przecież to jest rys śląskich rodzin. Czyli rodzina reaguje na otoczenie i uczy się tego otoczenia, próbuje je rozpoznać. Większość rozsądnych rodziców, może to nie jest bardzo oceniające, ale jednak stosuje wobec internetu i komputera zegar. Czyli krótko mówiąc, możesz używać go tyle a tyle, bo wie, że wpływ internetu jest gigantyczny i że dziecko sobie nie poradzi z internetem. No i teraz to gdzieś się rodzi, to znaczy to, że rodzina ma zdolność do reakcji na rzeczywistość, która jest, jeśli podejmuje to rozsądnie i ma, jeżeli ma no, o co się oprzeć, czyli o ten system wartości, który przyjmuje, do czego służymy, komu i dlaczego, w jaki sposób chcemy do dobra zmierzać, no to wtedy, jeżeli zaczynamy o tym rozmawiać, pojawiają się rozwiązania.
No, dobrze jest, jeśli otoczenie wspiera gdzieś taki nasz sposób, tak, na wychowanie i wspiera nasze zasady, no ale z tym też bywa różnie.
Tylko też musimy pamiętać, że nasze dzieci to już jest pokolenie właśnie komputerów, internetu. Kiedy my byliśmy dziećmi, ani komputerów, ani internetu nie było, więc wydaje mi się, no akurat tutaj padł przykład internetu, bo u mnie, my w domu akurat jest jasno określone, że w tygodniu dzieci nie korzystają z komputera, nie ma oglądania telewizji i tak dalej, skupiamy się na pracy, na nauce i tak dalej, jest dużo też zajęć pozalekcyjnych, natomiast w te soboty, weekendy i tak dalej mogą sobie robić...
Poluzować troszkę.
Poluzować, żeby odpocząć, natomiast też mają świadomość tego i też my zerkamy, kontrolując w odpowiedni sposób gdzieś tam strony odwiedzane i tak dalej. Bo to jest, no, to jest tak jak każde narzędzie, no, to jest broń obosieczna, tak? Ma to swoje plusy i minusy. Tak samo jak z internetu mogą się dowiedzieć wielu wspaniałych, ciekawych rzeczy, pooglądać wiele, nie wiem, zdjęć. No i są plusy i minusy, prawda? Musimy sobie zdawać sprawę z tego też, żeby ich też ukierunkować w jakiś sposób, żeby też wiedzieli, czego szukać, czego nie szukać, czego nie wchodzić. Tak samo jak teraz na przykład w Kuba w 5 klasie mają zajęcia z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Bardzo ciekawy przedmiot prowadzony przez nauczyciela. I jednym też z głównych założeń, jak rozmawialiśmy, bo ja tam później z chłopakami przed szkołą rozmawiałam, bo oni oczywiście podekscytowani, co tam w tych książkach, jakie rysunki i tak dalej. Ja mówię, słuchajcie, nawet jeżeli chcielibyście rozmawiać o pewnych rzeczach, to porozmawiajcie najpierw z rodzicami, z nauczycielem i tak dalej. Nie czerpcie gdzieś tam też właśnie jakichś motywów do końca z internetu. Nie używajcie obelżywych słów i tak dalej. Po prostu nie... Z jakąś dozą szacunku też do tego podchodźcie i do tej wiedzy, którą możecie...
Poskutkowało? Porozmawiali w domu?
Tak. Tak, bo później z dziewczynami, bo tam tańczymy też na Zumbie razem z koleżankami, więc wymieniamy się informacjami, co oni tam w ogóle robią. Poza tym też jedna fajna rzecz gdzieś tam weszła na zajęciach, że nawet jeżeli mimo wszystko są pytania, które są wstydliwe, żeby zadać na przykład czy rodzicom, czy nauczycielowi bezpośrednio, to robią sobie pytania na kartkach, te kartki gdzieś tam wrzucają i podczas zajęć gdzieś to tam jest omawiane, także...
Znaczy ja tu wracam jeszcze do tej zasady partycypacji, bo mieliśmy ostatnio naradę rodzinną. Narada z 6-latkiem, 22-latką i 13-15-latkami, to jest fajna rzecz. I padło hasło, czy może trzeba kupić telewizor.
Bo trzeba zacząć od tego, że telewizor nam się zepsuł. Pokazuje obraz, znaczy, ma 20 lat. Telewizor ma 20 lat, jest obraz, nie ma głosu.
I ku chyba lekkiemu zdziwieniu naszemu.
Lekkiemu?
Dzieci powiedziały, ale po co nam telewizor? I myślę, że to jest też uświadamiające, tak, bo oni już umieją korzystać z wielu środków, tak, my już bardziej komputer używamy, bardziej coś tam, ale inna sprawa, że w telewizji tak naprawdę chyba nie ma co oglądać, ale to jest też zmiana kultury, tak, to znaczy być może przez to, że jednak tworzyliśmy pewną strukturę w rodzinie, to teraz jest taki efekt, że oni jednak starają się myśleć, co oglądają. Mhm. I to jest fajne, znaczy to nas bardzo zaskoczyło i bardzo było to bardzo, no, bardzo to było miłe, bo to była taka po prostu krótka refleksja, no właściwie, ale po co nam to?
Ja może tutaj na chwileczkę, bo pytałam o to, jak było kiedyś, jak jest teraz, tutaj napisał do nas też pan Jakub Zopola. Dzięki waszej audycji sięgam pamięcią do czasów dzieciństwa. Moja mama stosowała dosyć specyficzną metodę motywowania i karania. Na ścianie w kuchni wisiała tablica korkowa, a na niej tabela, w której zapisywane były plusy i minusy przyznawane za sprzątanie, naukę, pomaganie rodzicom. Ponieważ rodzice wychowywali mnie i siostrę, pojawiła się rywalizacja, kto zdobędzie więcej punktów w ciągu miesiąca. Nagrodą było wyjście na lodowisko, do kina albo kieszonkowe.
Rewelacyjny sposób.
Fajne. Proste. Jeśli motywowało, super.
Bo teraz tak, czasy się zmieniają i teraz to jest pytanie, co dzisiaj ma być tą nagrodą? Spotykam się z sytuacjami, kiedy dzieci za dobre oceny są nagradzane finansowo, prezentami, i to wręcz jakby z taką żelazną konsekwencją. Każda piątka, każda szóstka to jest prezent. A kiedy za na przykład słabe oceny są karane tym, że nie dostaną jakiś, jakby odbierana im jest nagroda. Nie tyle jest kara, co no po prostu karą będzie to, że nie dostaną jakiegoś super sprzętu. Więc teraz pytanie, jakie wy stosujecie nagrody, tak? Czy jakie te konsekwencje karne? No bo teraz z czego wy, co tutaj wybierać?
No właśnie.
To chyba jest rozmowa o. Nie, bo myślę, że to jest rozmowa o wartościach, bo niebezpieczeństwo tego polega na tym, że jeżeli ustawiamy w nagrodach pewne rzeczy, to one stają się wartością w rodzinie. I jeśli wartością ma być wyjście na lodowisko, czyli bycie razem i coś innego, to jest zupełnie inna informacja niż jeżeli wartością są pieniądze. I teraz rodzicu, no wybierz sam, tak? Co wolisz, czy żeby twoje dziecko wybierało wartość pieniężną, czy wartość na przykład relacji, że to jest naprawdę ważne. Więc myślę, że w nagrodach to jest jednoznaczne wskazanie. To, co wszystko buduje relacje, to, co buduje więź, to, co powoduje, że możemy być lepsi. Natomiast wszystkie strony materialne są, to mają krótkie nogi, bo przecież coraz łatwiej mamy dostęp do wielu rzeczy materialnych, więc stawianie tego jako nagrody, moim zdaniem, to jest krótki termin.
Ale co najpierw, czy na przykład zapytać dziecko, co by ci sprawiło przyjemność, oczywiście w ramach wcześniej ustalonych jakby takich realnych zasad. Mhm.
No dobrze zapytać, ale właśnie te zasady dobrze by było ustalić. I znowu jako rodzina mamy pewne wartości, tak jak tu mówisz.
I możliwości też.
I możliwości. I myślę, że jeśli chodzi o te nagrody materialne, to często jest tak, że łatwiej jest zapracowanym rodzicom dać prezent, bo to nie wymaga czasu, myślenia, jak tu spędzić razem czas. Mhm. Natomiast w chwili, kiedy wartością w rodzinie jest co innego, no to wtedy łatwo ustalić, że właśnie to jest wspólne wyjście na lody, czy wspólne wyjście na lodowisko. Bardzo mi się podoba to, co mówisz, że właśnie budowanie relacji. Cały czas bycie w rodzinie, wychowywanie, to jest budowanie relacji i dbanie o te relacje.
No, mamy, to... Przepraszam, na momencie, jak mamy telefon, może akurat ktoś nam tutaj podpowie, jakie te nagrody. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór. No właśnie, bardziej to nie jest pytanie niż z podpowiedzią.
To postaramy się. Przepraszam, bo... jak się pani nazywa?
Mam na imię Katarzyna.
Pani Katarzyna, proszę bardzo, słucham.
Przyznam, że ja ostatnio dużo myślę właśnie o tych karach i nagrodach. Nie słucham dzisiejszej audycji od początku, więc
nic
czekam na jutro.
Tak.
Wiem zakładkę już z starym trybem, w czwartek pewnie. Ale korzystając z tego właśnie, że są Państwo w studio, to chcę się podzielić z Wami no, taką wątpliwością, którą noszę w sobie. Znaczy, zabito mi klina. Moja babcia przyszywana była u nas jakiś czas temu. No i nie ukrywam, do niedawna jeszcze byłam bardzo taka dumna z tego, co udaje mi się zrobić z naszymi dziećmi. No, fajne są dzieci, jest ich czwórka. Jakoś to wszystko ogarniamy. No i też staramy się wprowadzić jakiś taki system, który ich motywuje do różnych rzeczy. To już były różne były tam, przechodziliśmy etapy, bo to były i punkty jakieś, i tablice, na których żeśmy odhaczali, kto co zrobił. No i powiedzmy, że starsi tam już w miarę się wdrażają w podział jakichś obowiązków, których wprowadziliśmy. I no wszystko fajnie, tylko że właśnie babcia zadała mi takie pytanie, a nie bierzesz pod uwagę tego, że oni powinni robić pewne rzeczy nie dla czegoś, tylko z siebie? Czy oni robią coś, czy oni czują to, że obowiązki, które mają, a to muszę zaznaczyć, to nie są jakieś, nie wiem, jakie obowiązki, prawda? Każdy tam...
Taka codzienność.
Tak, no umówmy się, to jest naprawdę taka podstawa i tu muszę zaznaczyć, są z tym problemy, tak? To nie jest tak, że chodzi jak zegarek. Broń Boże, niestety nie. Czy nie uważasz, że oni powinni uczyć się bezinteresowności i robienia czegoś z poczucia jakiegoś takiego obowiązku? A jeżeli odnoszą jakieś sukcesy w nauce, uczą się obaj bardzo dobrze, czy oni naprawdę muszą dostawać dodatkowe nagrody? Czy sumienna praca, którą wykonałem, i nagroda w postaci...
Satysfakcji?
Tak, satysfakcji. Czy nie jest czymś wartościowym? Ja na to tak zostawiła. I proszę Państwa, pracuje to we mnie już kilka miesięcy.
No nie...
Zastanawiam się tak, no bo można powiedzieć tak, no to takie czasy, no zmieniły się i ja bardzo walczę, ja nie znoszę tego formułowania, ach, takie są teraz czasy. To w różnych tam aspektach życia to się pojawia. I naprawdę wracam wspomnieniami do swojego dzieciństwa i nie przypominam sobie, żebym dostała kiedykolwiek jakąkolwiek nagrodę od rodziców za te czerwone paski wszystkie. A już piątka za sprawdzian, albo jakieś takie, no nie wiem, wygranie konkursu. No, no nie wiem. Nie przypominam sobie. I sama się zastanawiam, czy mimo wszystko w takiej gorliwości i chęci bycia dobrym rodzicem, czy jakoś ich jednak nie psuje i czy nie jest to tak, że owszem, zrobimy to, bo jest tablica, która mi o tym przypomina, bo jak zdobędę odpowiednią ilość punktów, to pójdę do kina, gdzieś tam. No, ja nie chodzę do kina, chociaż gotuję im bardzo dobre obiady.
Może czas zacząć, Pani Katarzyno?
No, chętnie.
Pani sobie tam pozaznacza na tej tablicy i też się okaże, że tych punktów ma Pani dużo.
Pani Ewo, zróbmy osobną audycję na ten temat.
Na tematy punktów.
To ja tak, proszę w takim razie...
I dla żony.
Zapraszam Panią gorąco, tutaj proszę swoje namiary na siebie przysłać do nas, to będziemy w takim razie dyskutować na ten temat. Pani Katarzyno, ja mam nadzieję, że tutaj moi goście chociaż troszkę Pani tego ciężaru zdejmą, jak on już tam parę miesięcy rośnie.
Ja. No, nie czuję się jakoś, nie wiem, jak przeciążona. No,
ale tak, jest jakieś pytanie, z którym się chodzi.
Czy to jest coś takiego, że ja przesadzam, tak?
Nie, Pani Kasiu, to jest proste. To po prostu trzeba odpowiedzieć po niemiecku. Jain, babcia ma rację i Pani ma rację, bo to jest tak, że babcia ma rację, że nie można zbudować systemu w rodzinie opartego tylko na systemie punktowym, bo to będzie chore. To znaczy, że jeżeli system punktowy wspiera budowanie relacji pomiędzy członkami rodziny, wspiera motywację dzieci, żeby chciało im się chcieć, to dobrze. Natomiast jeżeli jest jedynym systemem, bo na przykład syn mówi, nie wyniosę dzisiaj śmieci, bo za to nie dostanę punktów, no to znaczy, że jest problem, że coś zgubiliśmy. To znaczy, że to nie jest wspierający system, tylko to jest system, który zastąpił naturalne relacje odpowiedzialności członków rodziny za wszystko to, co się dzieje. Bo ja myślę, że to się buduje na poziomie odpowiedzialności. I pewnie babcia mówi o odpowiedzialności. Natomiast to, że próbujemy szukać współczesnymi metodami komunikacji między ludźmi, także działania w rodzinie, wydaje mi się, że to jest naturalne. I chodziłoby o to, żeby znaleźć jak zawsze ten złoty rys. Moim zdaniem tablica służy do wspierania budowy relacji w rodzinie, a nie do zastąpienia tego.
Poza tym to też dotyczy pewnego etapu. Na pewnym etapie potrzebna jest zewnętrzna motywacja. I za jakiś czas, jak dzieci dojrzeją, nie jest konieczna tablica z punktami, tylko dzieci od środka czują pewien obowiązek, czy pewne powinności, chęć do zrobienia czegoś, co się powinno zrobić dla rodziny i dla innych.
Taką trochę współodpowiedzialność za nasze wspólne dobro, tak? To znaczy, to jest nasz dom i każdy dokłada jakąś tam swoją cegiełkę do tego, żeby tu było fajnie, miło i żeby można było, nie wiem, no po prostu być szczęśliwym w akurat takiej rodzinie, tak?
Ale nawet jak w tej rozmowie padło, jak pani wspomniała o tym, że ja nie pamiętam dobrego słowa za świadectwa z paskiem, nie pamiętam niczego dobrego za te wszystkie dobre oceny, jak właśnie istotne jest to wzmacnianie, pozytywne. To, o czym tutaj wcześniej żeśmy rozmawiali, o tym, że wszystko też, co jest dobre, żeby nie traktować jako tak się należy, tylko pamiętać o tym i nazywać to, że super, świetnie i że się udało i że to jest dobre. Idź w tym kierunku.
Tak, no, u nas na przykład, przepraszam, jeszcze tylko na zakończenie roku szkolnego idziemy na takie kultowe, celebrowane lody. Każdy sobie wybiera, jakie chce. Dobra, odkładamy przez pół roku.
Okay. I bita śmietana.
No, no, co kto chce, to sobie wybiera.
Taki wypas.
Tak.
Jak na bogato wtedy.
Nie, że gałka loda na wafelku, bo akurat na tyle mamy, tylko naprawdę no, idziemy do kawiarni. Nie zawsze to jest w dniu zakończenia roku, bo czasami tam są tłumy, ale jest blisko tego dnia taki podwieczorek rzeczywiście, że mogą sobie wybrać takie, jakie chcą. I wydaje mi się, że to, no nie wiem, no może ktoś pomyśli, że to jest takie trochę nagrodzenie, znaczy jest to nagrodzenie za wykonaną pracę, ale nie jest to rower, czy nie wiem, wycieczka do Szwajcarii, tylko
coś... Się takich rzeczy się nie kupuje, kupuje się sprzęt.
No dobrze, konika no albo coś tam. No
Xbox. Okay,
nie jestem na czasie. No w każdym razie, dla mnie to jest fajne i moim zdaniem udało nam się taką celebrację rodzinną.
Też bycie razem.
Tak.
I to jest nagrodą. Pani Katarzyno, bardzo dziękujemy za ten telefon. Rada prosta, jak pani słyszała, jak nie wyniosą śmieci, pani likwiduje tą tablicę i zakłada tylko swoją. I podejrzewam, że po tygodniu czy dwóch takiego funkcjonowania problem się może sam rozwiązać.
I do kina.
I do kina, koniecznie. Pani Katarzyny chyba już z nami nie ma, ale mam nadzieję, jeśli pani nas słucha, to proszę...
Do kina.
To proszę do kina w takim razie. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za to spotkanie, za rozmowę. Tak, oczywiście, jak już tutaj pani Katarzyna powiedziała, teraz będzie o zakładce. Jutro w zakładce audycji na doxa.fm będzie możliwość odsłuchania tej audycji. A za tydzień, proszę Państwa, 28 stycznia z moimi gośćmi porozmawiamy sobie o relacjach między rodzeństwem. O takich sytuacjach, kiedy bracia i siostry żyją sobie jak przysłowiowy pies z kotem, kłócąc się i rywalizując na co dzień, ale także o tych, gdzie jedno za drugim wskoczyłoby w ogień. To ten temat za tydzień o tej samej porze. Zapraszam. Przypomnę nasz adres mailowy rodzina@doxa.fm. Tam mogą Państwo także wcześniej pisać ze swoimi pytaniami, propozycjami do tego programu. A dzisiaj w studiu Radia Doxa moimi gośćmi byli Bogusia Maciejewska. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Marzena Jurek-Mikowie.
Dziękuję bardzo.
I Ewa Mitoraj, psycholog z poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ulicy Niedziałkowskiego w Opolu.
Dziękuję.
Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.